Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O szacunku dla każdej istoty ludzkiej, w tym dla embrionów, mówił papież podczas spotkania z włoskim Komitetem Bioetyki. W Maroku zakończyła się przełomowa konferencja uczonych muzułmańskich. Po raz pierwszy na takim szczeblu podjęto refleksję nad prawami obywatelskimi niemuzułmanów. Włoscy luteranie nie będą protestować w obronie rodziny. 28 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież przyjął członków włoskiego Krajowego Komitetu Bioetyki. Ojciec Święty podkreślił, że nie wolno traktować ludzkich zarodków jak materiału, który można zniszczyć. Zwrócił także uwagę, że biotechnologii nie wolno wykorzystywać wyłącznie w celach komercyjnych.
Chodzi w istocie o to, by służyć człowiekowi, całemu człowiekowi, każdemu mężczyźnie i kobiecie, ze zwróceniem szczególnej uwagi i troski, jak już wspomniałem, na najsłabszych i pokrzywdzonych, których głos jest trudny do usłyszenia lub których jeszcze nie można albo już nie można usłyszeć. W tych sprawach wspólnota Kościoła i społeczeństwo obywatelskie się spotykają i mają ze sobą współpracować z poszanowaniem ich odmiennych kompetencji.
Prawa mniejszości religijnych w krajach muzułmańskich to temat zakończonej właśnie w Maroku trzydniowej konferencji uczonych islamskich. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób z 60 krajów. Zaproszono też przedstawiciela Kościoła katolickiego, był nim biskup Michel Dibault, odpowiedzialny we francuskim episkopacie za dialog międzyreligijny. Jego zdaniem konferencja ta miała charakter przełomowy, przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy w świecie muzułmańskim mówiono nie tylko o ochronie mniejszości, takich jak chrześcijanie, ale wprowadzono też pojęcie praw obywatelskich i polecono pogłębienie tej kwestii, by pogodzić się z tradycją islamską. Inną przełomową kwestią jest uznanie faktu, że postawa islamskich terrorystów wynika z samego islamu, mówi biskup Dibault.
Była to konferencja o znaczeniu historycznym. Oczywiście jest ona reakcją na terroryzm i wynika z wydarzeń arabskiej wiosny. Ale po raz pierwszy na tak wysokim szczeblu uznano, że istnieje związek między tymi, którzy powołują się na islam w szerzeniu terroru, a samym islamem. Nazywają to patologią islamu i chcą to przezwyciężyć. Takie postawienie problemu uważam za bardzo ważne.
Biskup Dibault zastrzega jednak, że pozytywne wnioski, do jakich doszli muzułmańscy uczeni, nie będą miały bezpośredniego przełożenia na aktualne wydarzenia. Można to w najlepszym wypadku uznać za początek długiego procesu, dodaje przedstawiciel francuskiego episkopatu. Włosi mobilizują się w obronie rodziny. Na sobotę została zwołana do Rzymu ogromna, ponad milionowa demonstracja przeciwko projektowi prawa, które legalizuje związki homoseksualne i otwiera drogę do adopcji dla takich par. Obrońcy rodziny uzyskali zdecydowane poparcie episkopatu, jak również różnych środowisk chrześcijańskich, w tym nowych ruchów kościelnych. W tym kontekście przykrym, choć możliwym do przewidzenia ciosem, jest dzisiejsza deklaracja włoskich luteranów, którzy na dwa dni przed demonstracją w Rzymie zgłosili swoiste votum separatum. Nie tylko wyłączają się oni z protestu, ale apelują do parlamentarzystów, by biorąc przykład z wielu krajów Europy, jak najszybciej uchwalili kontrowersyjne prawo. W wydanej dziś deklaracji dziekan tej wspólnoty przypomina ponadto, że włoscy luteranie już w 2011 roku wprowadzili błogosławieństwo par jednopłciowych. Warto zauważyć, że podobnie postąpili też protestanci we Francji, kiedy tam zmieniano definicję małżeństwa, a miliony Francuzów protestowały w obronie rodziny. Krajowy synod tego kościoła ustanowił wówczas błogosławienie par homoseksualnych. We Francji jednak powstał ruch pastorów, którzy nie zgadzają się z tą decyzją i nadal potwierdzają aktualność biblijnego nauczania o małżeństwie i rodzinie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
28 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy drugą część audycji o błogosławionym Karolu de Foucault w setną rocznicę jego śmierci. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie. Zapraszamy.
Ksiądz Piotr Wieteska z diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej, ojciec duchowny w seminarium tejże diecezji. Duchowość błogosławionego brata Karola de Foucault. Czym jest osobiście dla księdza?
Duchowość adoracyjna. Właściwie można streścić dwoma słowami. Ja z tym chodzę zawsze. Kochać i być. On ukochał Jezusa, całkowicie oddał się Jemu, a przez to oddał się dla tych, którzy byli z boku, dla muzułmanów, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Chcę choć trochę podpatrywać Jego, jak on podpatrywał Jezusa, żeby tak naśladować Jezusa, jak on żył.
Czyli tak naprawdę to Jezus Chrystus pozostaje w centrum.
Oczywiście. Jezus w Eucharystii i w adoracji i w drugim człowieku.
Pracuje ksiądz w seminarium. To jest miejsce bardzo szczególne, bo miejsce, w którym dorastają, dojrzewają przyszli księża, osoby, które powołane są do tego, żeby nieść przesłanie Jezusa Chrystusa dalej, ale też mają ogromną odpowiedzialność z tego powodu.
Mam tę świadomość. Czasami mnie przeraża ta odpowiedzialność, ale wiem, że to nie ja tam się znalazłem sam, tylko przez przełożonych. Jezus mnie tam postawił. Dlatego to On ma być w centrum. Chcę być z boku. Chcę, żeby Jezus tam był. Kiedy ja byłem klerykiem, to były lata 90. Mój ojciec duchowny, ksiądz Dariusz Jastrząb, zapalał nas właśnie. Podpatrywaliśmy właśnie brata Karola. To od niego ta iskra wyszła i tak powstała pierwsza grupa karolowa w seminarium. Później przez lata jako księża spotykaliśmy się. No i jak wróciłem do seminarium jako ojciec duchowny 8 lat temu, to też o bracie zacząłem mówić. I tak powstała grupa karolowa. Jest ona dosyć liczna. Mogę powiedzieć, że ten duch Jezusa w bracie Karolu przenika nie tylko grupę karolową, ale przenika całe seminarium. Cieszę się z tego, że widać w nim takiego ducha braterstwa, ale to nie może być wyuczone. To jest wyklęczane. Tak samo w diecezji ci księża, którzy wyszli młodsi, też jest grupa Karola. Wśród księży spotykamy się raz w miesiącu. Rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu godzinną. Później jest dzielenie braterskie, jakiś temat z duchowości Karola, dzielenie życiem, wspólnie robimy sobie kolację, jemy, rozmawiamy, kończymy nieszporami i rozjeżdżamy się znów do swoich zakątków diecezji. Ona jest bardzo szeroka, dlatego w centrum diecezji się spotykamy, żeby móc się spotkać. I jest to wsparcie braterskie. Jak podpatruję życie, jestem też kapłanem, to widzę, jak towarzyszę też ludziom. Dla mnie nie ma życia bez Eucharystii, bez sakramentów, bez Słowa Bożego, Słowa, które się stało ciałem, Słowa wcielonego. Nie ma życia pełnego, życia spełnionego. Dla mnie to jest klucz. Eucharystia, adoracja, uginanie kolan, to musi prowadzić do człowieka. Każdego dnia nie wyobrażam sobie przeżytego inaczej, bo gubię się. Bez niego gubię się.
Piotr Dobrowolski ze Wspólnoty Świeckiej w diecezji opolskiej, wspólnoty, która żyje duchowością Karola de Foucault.
To jest nieustanne poszukiwanie w swoim życiu, w tym, czym żyjemy, tym, czym się zajmujemy, Jezusa z Nazaretu. Ta wspólnota w naszej diecezji dopiero też w jakiś sposób powstaje. Miały miejsce 3 spotkania. To też ciekawe, ponieważ na te spotkania specjalnie gdzieś tam też nie nagłaśniane przychodziło bardzo wiele ludzi różnych stanów. Młode małżeństwo, studenci, siostra zakonna z innego zgromadzenia niż na przykład małe siostry czy mali bracia, czy nawet kleryk. Spotkania były w bardzo prostej formule, podobne jak spotkania, które mają miejsce u małych sióstr czy u małych braci, to znaczy najpierw była adoracja w ciszy, potem była Eucharystia, spotkanie z Agapę, z wspólnoty stołu i dzielenie się, najpierw też poznawanie, w jaki sposób fundamentów duchowości Nazaretu, odkrywanie życia błogosławionego brata Karola de Foucault, no i też właśnie dzielenie się tym doświadczeniem. Myślę, że to należy też do specyfiki duchowości Nazaretu, to jest też to właśnie, że każdy z nas, osób świeckich, funkcjonuje w innym środowisku. Niektórzy są nauczycielami, niektórzy pracują fizycznie, ktoś jest wykładowcą na przykład, ktoś kierowcą, więc w tych wydarzeniach swojego życia, gdzie normalnie funkcjonuje, gdzie pracuje zarobkowo, stara się żyć właśnie tym ideałem duchowości Nazaretu i w tych wszystkich właśnie wydarzeniach, w jaki sposób dziś poszukuje tego, co zrobiłby, jak mówił brat Karol, co zrobiłby Pan Jezus i właśnie to stara się wprowadzać w czyn.
To nie jest proste.
Na pewno nie jest to proste. Myślę, że też nie chodzi o to, żeby to było coś proste, tylko żeby było prawdziwe. Czasami może być też tak, że dla wielu ludzi, którzy nie zawsze mają po drodze z Panem Bogiem, to może być czasem też jedyna Ewangelia, którą ludzie czytają. Przez spotkanie może, bo to też bardziej, mi się wydaje, polega na tym, żeby mniej głosić, a więcej pokazać. pokazywać życie, że w jakiś sposób jest się w relacji z Panem Bogiem, przez to, żeby ci ludzie, patrząc na tych, którzy gdzieś żyją w relacji z Panem Bogiem, mogli o tym Panu Bogu usłyszeć.
Kleryk Jakub Drosik z arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu.
Osobiście dla mnie, gdzie mieszkam i formuję się w seminarium, myślę, że ten Nazaret jest bardzo ważny, aby być otwartym na drugiego człowieka, na tego, którego spotykam, czy to w seminarium, czy na wydziale, czy na parafii, czy na ulicy. Ten drugi człowiek, w którym obecnie jest Jezus, ale który jest moim bratem i siostrą, którym po prostu mogę porozmawiać, nie tylko o Jezusie, ale dać takie zwyczajne, proste świadectwo. W seminarium jestem jakby sam z tą duchowością, w takim sensie, że staram się żyć i jest mi bardzo bliski brat Karol. Nie każdy oczywiście musi być w tej duchowości, chodzi przede wszystkim o to, aby dać świadectwo wiary. I to, że akurat u mnie jest to brat Karol, u kogoś innego może być inny święty lub święta, to tylko po to, aby brać pewien wzór, pewien przykład. To, jak on bardzo zmotywował, czy co pisze o życiu prostym jak Nazaret, aby pracować tak jak on w Nazarecie, uczciwie, sprawiedliwie, aby modlić się tak jak w Nazarecie Jezus, czyli do Boga Ojca, w prostocie, bez żadnych skomplikowanych rzeczy, aby być z drugim człowiekiem, tak jak właśnie Jezus w Nazarecie. I myślę, że w pewien sposób gdzieś taka samotność, która jest w tym, pokazuje, jak można się otworzyć na drugiego człowieka. W tym bogactwie, żeby nie narzucać duchowości, którą ja wybieram, która jest mi bliska, albo pokazać na to wszystko Jezusa.
Ludmiła i Władysław Puzanowscy z Wrocławia, żyjący razem we wspólnocie Duży Dom. Jesteście małżeństwem od dawna?
Prawie 40 lat.
Nasza historia to jest w jakiś sposób historia naszej znajomości. Poznaliśmy się w duszpasterstwie akademickim. Przełom dzieciństwa, młodzieży to stawiał jakieś tam pytania, jakieś wątpliwości, ale myślę, że nie byliśmy osobami, które odeszły od Kościoła, od Pana Boga i przeżywały w jakiś sposób radykalne swoje nawrócenie. Raczej byliśmy zawsze w Kościele.
Krótko po ślubie przyjechaliśmy do Częstochowy, do Małych Sióstr Jezusa, pozornie, przypadkowo. W tym momencie jesteśmy przekonani, że to było jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Tu poznaliśmy Małe Siostry, duchowość brata Karola i duchowość Małej Siostry Jezusa Magdaleny. Z czułości, zwyczajności, który dość ostremu, poważnemu traktowaniu spraw Bożych brata Karola, który nadała siostra Magdalena, był dla nas bardzo ważny. Myśmy tak odkrywali brata Karola, poprzez to, cośmy widzieli u Małych Sióstr i poprzez też spotkanie siostry Magdaleny, którą mieliśmy szczęście poznać.
A jak wygląda wspólnota Duży Dom?
Wspólnota Duży Dom to jest próba odpowiedzi na pytanie, czy można żyć w sposób analogiczny, jak żyją Małe Siostry, powołaniem takim, jak żyją Małe Siostry. Duży Dom to jest grupa ludzi, nieduża, nieliczna. We wspólnocie jest 7 rodzin. Mieszkamy w budynku wybudowanym specjalnie dla wspólnoty. Oprócz naszych mieszkań, w których mieszkamy w rodzinach, jest kaplica z Najświętszym Sakramentem. Najbardziej umiłowaną formą modlitwy jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Od 23 lat wspólnota istnieje. Pan Jezus od 23 lat mieszka razem z nami pod naszym dachem, czy my razem z Panem Jezusem. Od samego początku była adoracja nocna z czwartku na piątek. Od 5 lat, czy od 4, jest adoracja codziennie przez kilka godzin.
Mamy świadomość, że gdyby Pan Jezus nie zamieszkał pod naszym dachem, tak? Myśmy budowali dom z nadzieją, że otrzymamy zgodę Kościoła na tabernakulum z Najświętszą Obecnością Pana Jezusa. Potem były pewne wahania, czy możemy taką zgodę otrzymać. Gdyby Pan Jezus nie zamieszkał, prawdopodobnie byśmy się nie ostali. Bylibyśmy być może dobrymi sąsiadami. Natomiast ta obecność tak mobilizowała i wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że towarzyszyła nam taka moc płynąca z Eucharystii, że przetrwaliśmy rzeczywiście niektóre chwile bardzo trudne. My nie jesteśmy w ścisłym sensie wspólnotą życia, chociaż mieszkamy w jednym domu, więc nie jesteśmy też wspólnotą, która się spotyka co jakiś czas, jak większość wspólnot rodzin, ale specyfika nasza jest taka, że bardzo zwracamy uwagę na to, by niczego nie zabrać życiu rodzinnemu, niczego z istotnych wartości, natomiast uważamy, że życie w tej wspólnocie jest jakimś takim szerszym tłem dla naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Oczywiście, że są jakieś ograniczenia, na przykład takie, że skoro jest Pan Jezus w kaplicy, to my tego domu wszyscy naraz nie opuszczamy, czujemy się odpowiedzialni za Jego obecność i za ten rys adoracyjny, który jest najważniejszy, ale z drugiej strony żyjemy zupełnie normalnie. Myślę, że ktoś wchodząc do naszego mieszkania nawet mógłby się nie zorientować, że żyjemy we wspólnocie, po prostu jest zupełnie normalnie, choć bliskość jest duża i to też doświadczają nasze dzieci, że żyjemy we wspólnocie, która ma szansę realizować jakieś takie rzeczywiście duże braterstwo w zwyczajnym, rodzinnym życiu.
Udaje się przekazać to kolejnym pokoleniom?
W ciekawy sposób. Nasze dzieci już się w większości wyprowadziły z domu, już założyły swoje rodziny. Natomiast do nas, do naszego domu, dołączyli przyjaciele naszych dzieci. Dwie młode rodziny, akurat przyjaciele naszego syna i naszej córki, tworzą teraz z nami wspólnotę. Jest to coś bardzo dobrego, dlatego że oni przejmą w tej chwili to jakieś nasze dziedzictwo. Jeszcze troszkę z nimi razem powędrujemy. Dzieje się tak jak w rodzinie. Przychodzi następne pokolenie. Nie pół pokolenia młodsze, ale o całe pokolenie młodsze z całą różnorodnością stylu życia. Jest to też czas jakiś przełomowy dla nas. Czy zdołamy przekazać te idee, którymi staraliśmy się żyć? W tym momencie wygląda, że tak.
Pan Władysław się uśmiecha cały czas.
No, pytała pani o dzieci. Właśnie nie dzieci, a przyjaciele naszych dzieci, ale przy ich decyzji związania się z nami, w jakiś sposób rozmawiali z naszymi dziećmi i szukali uzasadnienia, czy wejść, nie?
Obawiając się, jak to będzie dla ich dzieci, ci młodzi ludzie mający kilkuletnie dzieci, zastanawiali się, wejdę do wspólnoty, czym to będzie dla naszych dzieci? Aha, no mogę spytać tych, którzy się w tej wspólnocie wychowali. No skoro przyszli, to widocznie te świadectwa dzieci nie były złe.
Nie znamy szczegółów tych świadectw naszych dzieci, ale ich przyjaciele przyszli.
Andrzej Kazimierski z Izabelina, Truskaw Izabelin i Mirek Kruk, Warszawa, Praga, bracia ze wspólnot małych braci Jezusa.
Nasze życie jest bardzo proste, podobne do życia większości ludzi, z tym, że nie mając rodziny, mamy wspólnoty, czyli żyjemy w takiej małej jakby rodzinie, wśród kilku braci, w jednej wspólnocie nas jest czterech, w drugiej trzech i pracujemy na zewnątrz i to jest, stanowi trzon naszego życia, tak jak większości ludzi, więc wiadomo, trzeba wstać, ważna jest dla nas modlitwa, więc modlimy się rano, idziemy do pracy, wracamy, przygotowujemy posiłek, sprzątamy, tak jak większość ludzi, dbamy o relacje między sobą, między ludźmi. No i relacje z Bogiem, dlatego mamy też codziennie Eucharystię i adorację. No i tak można powiedzieć, to jest głównie to, co wypełnia nasz dzień.
Tak, bardzo szybko brat przeszedł nad tym, co się dzieje poza wspólnotą, mówiąc o tym, że wychodzicie do pracy. A praca?
No praca jest, tak jak powiedziałem, jest trzonem, czyli zajmuje większość naszego wolnego czasu, albo bardzo dużą część. Najczęściej 8 godzin, więc każdy z nas, to znaczy bracia, którzy są przed emeryturą, pracują i to są różne prace, proste prace fizyczne albo jakieś pomocy. No nie chcę szczegółowo opowiadać, ale to zależy od konkretnego brata. Ja pracowałem w różnych miejscach, teraz jestem konserwatorem w jednej szkole podstawowej i gimnazjum.
To jest jasne w tym miejscu, że brat jest bratem?
Jasne, to znaczy wiedzą ludzie, kim jestem, ale co dokładnie przez to rozumieją, to jest inna sprawa. Ale myślę, że tak. W większości przypadków tam, gdzie byłem, gdzie pracowałem, ludzie wiedzieli, kim jestem. Nie jesteśmy anonimowi, chociaż też nie obnosimy się z tym. Nie afiszujemy się z naszym życiem zakonnym.
Brat Andrzej.
Jestem emerytem i mieszkam w tej chwili z drugim bratem emerytem i opiekujemy się starszym bratem, który jest już dużo, dużo starszy od nas, który po prostu wymaga takiej opieki, ponieważ to jest Francuz, który zdecydował się żyć jednak w Polsce. Chciał do końca życia już jako Polak i umrzeć wśród nas. Będziemy z nim towarzyszyć mu, aż po prostu będzie żył.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.